Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec
i Norbert Bączyk. Co tydzień przybliżamy Wam szereg zagadnień oraz obalamy wiele mitów związanych z II wojną światową. Nasze odcinki powstają na bazie własnych, długoletnich badań naukowych, wertowania tysięcy stron zarchiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów.
Ten podcast istnieje dzięki zaangażowaniu i niezwykłej hojności naszych patronek i patronów, za co im bardzo dziękujemy. Jeżeli Ty też uważasz, że warto zostać naszym patronem, możesz wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/podcastwojennehistorie. Norbert, w dzisiejszym odcinku chciałem z Tobą porozmawiać o bardzo ciekawym epizodzie dotyczącym Powstania Warszawskiego, bo przecież powstańcy przez pewien okres walk dysponowali plutonem pancernym, złożonym z dwóch panter zdobytych na Niemcach. I chciałbym też, żeby troszkę ten temat był pretekstem do tego, żebyśmy pokazali, jak czasem mało wiemy na temat historii naszego oręża. W jednym ze starszych odcinków wspominałeś, że na przykład Niemcy są w stanie podać imiona i nazwiska niemalże wszystkich swoich zabitych w Powstaniu Warszawskim. U nas, jeżeli chodzi o historię naszego oręża, to często spotykamy się z olbrzymimi obszarami białych plam. I takim właśnie przykładem jest ten pluton pancerny, o którym chciałbym, żebyś dzisiaj nam opowiedział. Bo tak naprawdę przez wiele lat, oprócz tego, że te pantery były, nie było wiadomo tak naprawdę, jak powstańcy weszli w posiadanie tych panter, skąd były te pantery, co one robiły na tej Woli. Opowiedz więcej na ten temat.
Masz rację, Kamilu. Temat powstańczych panter jest niezwykle interesujący w kontekście polskiego państwa podziemnego, Powstania Warszawskiego, struktur naszych pododdziałów. Bo w Powstaniu Warszawskim no, nie mieliśmy właściwie żadnej ciężkiej broni, albo prawie żadnej ciężkiej broni. I ten pluton pancerny, czołgi zgrupowania Radosław, które walczyły w jednej z dzielnic Warszawy na Woli, stanowiły ewenement. Ten pluton pancerny był najsilniejszym pododdziałem Powstania Warszawskiego. W Powstaniu Warszawskim udało się zdobyć, wyremontować jeszcze jedno działo samobieżne. Było kilka samochodów pancernych, transporterów gąsienicowych opancerzonych, ale pluton pancerny był tylko jeden.
No i teraz przejdźmy do klucz. Skąd te czołgi znalazły się w rękach powstańców?
To jest bardzo ciekawe zagadnienie, jakby można je rozpatrywać na dwóch płaszczyznach, bo z jednej strony ciekawa jest sama historia, o którą zapytałeś, czyli jak te czołgi znalazły się w rękach powstańców, ale drugie ciekawe zagadnienie to jest jak przez dekady po wojnie dochodziliśmy do tego, skąd te czołgi właściwie się tam wzięły. Bo nie ukrywajmy, w PRL-u wbrew pozorom o Powstaniu Warszawskim po 56 roku oczywiście, tak, po okresie stalinowskim, ale po 56 roku o Powstaniu Warszawskim pisano relatywnie dużo. Powstawało dosyć dużo publikacji wspomnieniowych, czy też czasem przekrojowych. No i ten pluton tych dwóch panter się tam pojawiał. Ale przez dekady był problem w naszej historiografii, że nasi autorzy, nasi historycy niechętnie sięgali do źródeł przeciwnika. To dobrze widać właśnie w historii tych panter, bo nie było jasno powiedziane prawidłowo, skąd te czołgi się wzięły. Ja tutaj może przytoczę kilka zdań z książki już lat 90. XX wieku, bardzo ciekawej książki pana Jana Tarczyńskiego, Pojazdy Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim. I on, opisując czołgi zgrupowania Radosław, zaczął tą historię w ten sposób. Tu cytat. Drugiego dnia walki w godzinach popołudniowych stanowiska pierwszego plutonu drugiej kompanii batalionu Paroser, zlokalizowane w rejonie skrzyżowania ulic Żytniej i Karolkowej, zostały zaatakowane przez dwa 45-tonowe czołgi Panzerkampfwagen 5 Panther z dywizji pancernej SS Hermann Göring.
Norbert, myślę, że chyba większość naszych słuchaczy w tej chwili zadała sobie pytanie, jaka dywizja SS Hermann Göring, bo takiej dywizji jako żywo nie było.
Tak, nie było. Dywizja spadochronowa pancerna Hermann Göring była częścią Luftwaffe, nie była dywizją SS. Ale ten przytoczony fragment skądinąd bardzo dobrej książki pana Tarczyńskiego to jest echo publikacji z minionych dekad. Nie jest niczym zdrożnym, jeżeli w jakiejś książce pojawia się, można by powiedzieć, echo dorobku poprzednich pokoleń. W PRL-u wielu publikacjach, w wielu książkach pojawił się potworek pod tytułem Dywizja SS Hermann Göring. W PRL-u nagminnie ta dywizja była klasyfikowana jako jednostka SS. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że nawet w serialu Czterej Pancerni i Pies Hermann Göring występuje jako jednostka SS.
A z czego to się wzięło, te dziwne przeświadczenie?
W radzieckich meldunkach, w radzieckich dokumentach, które Armia Czerwona wytwarzała w II wojnie światowej, w czasie walk w rejonie Warszawy latem 1944 roku, wielokrotnie pojawiły pojawia się właśnie ten zwrot. Dywizja SS Hermann Göring. Z radzieckich meldunków czasów wojny, błędnych, przechodzi to płynnie do polskich historyków wojskowości czasów PRL-u. Oni nie weryfikują tego. Właśnie o tym mówię. W publikacjach z minionych dekad nikt nie sprawdzał, czy rzeczywiście ta dywizja była SS, czy nie SS. I w wielu książkach ta Hermann Göring taka się stała i można powiedzieć, dzisiaj już nie. Dzisiaj już nie znajdziemy książek, gdzie dywizja Hermann Göring należy do SS, ale dorobek kilku pokoleń historyków wojskowości jest naznaczony takim błędem. Ale można by powiedzieć, błąd jest nieistotny. Panował konsensus w latach jeszcze 90. XX wieku, że to były pantery z dywizji Hermann Göring, że rzeczywiście wiedziano o tym, że ta dywizja Luftwaffe, wówczas rozładowująca się w rejonie Warszawy, miała swoje czołgi na terenie miasta, no więc wnioskowano, ale nie z dokumentów, tylko poprzez analogię, poprzez antycypację, wnioskowano, że to były pantery z Hermanna Göringa, bo skoro czołgi Hermanna Göringa miały walczyć na Woli, według powszechnie panującego przekonania i książek historycznych, to musiały być to pantery z dywizji Hermann Göring. Dopiero na przełomie XX i XXI wieku, dopiero kiedy historię wojskowości wspomógł internet, w tym sensie, że specjaliści z różnych krajów zaczęli wymieniać się informacjami w sieci. Kiedy bardziej zaczęły otwierać się archiwa, to nie stara szkoła historyków wojskowości, tylko grupa młodych, czy po prostu entuzjastów historii wojskowości, zaczęła sprawdzać szczegóły. I pierwszy szczegół, który na początku XXI wieku wypłynął, to był taki, że prosta sprawa, w sierpniu 1944 roku dywizja Hermann Göring nie miała czołgów Pantera. Dochodzimy do kolejnego etapu naszej narracji, że kiedyś panowało przeświadczenie, że jak jest jakaś dywizja, to pewnie ona ma wszystkie pododdziały na miejscu, wszystkie oddziały, pododdziały, ma wszystkie bataliony, wszystkie pułki, jak to się mówi, jak Pan Bóg przykazał. No, że skoro historyk stawia na mapie symbolicznie jakąś dywizję danej armii, to ta dywizja ma określoną strukturę i ta struktura na pewno jest. Oczywiście zdarzały się na przykład w PRL-u już kompletne odchyły. Szymanowski, pisząc książkę Studzianki, 44, a on już wymyślił sobie strukturę dywizji Hermann Göring. Były niestworzone rzeczy o strukturze tej dywizji, łącznie z batalionem Ferdynandów. No nie było tych Ferdynandów, ale w ogóle ani jeden tygrys nie walczył pod Studziankami, że w ogóle na całym przyczółku warecko-magnuszewskim. No ale skoro towarzysze radzieccy napisali, że były, to były. Trzeba było wymyślić nieistniejącą strukturę dywizji Hermann Göring i wszczepić w nią cały batalion Ferdynandów. No ale można powiedzieć, to była propaganda. Nawet jeżeli historyk brał realną strukturę danej dywizji Związku Taktycznego, to często nie pokusił się, nie poświęcił czasu na weryfikację, czy ta struktura odpowiadała prawdzie. No i na początku XXI wieku badacze przeżyli drugie zdziwienie. Wiedzieliśmy o tym, ale najpierw musiało minąć nasze zdziwienie, kiedy natknęliśmy się na dywizję SS Hermann Göring. Potem musieliśmy przełknąć kolejne zdziwienie, że dywizja Hermann Göring w ogóle nie miała panter. I można by powiedzieć, to był drugi stopień wtajemniczenia.
A w takim razie dlaczego ta dywizja nie miała tych panter? No powinna je mieć.
Kamilu, jak wiesz i nasi słuchacze na pewno też wiedzą, proces przezbrajania dywizji pancernych w niemieckich w bataliony panter był zjawiskiem, powiedzmy, nieco skomplikowanym w czasie i przestrzeni. W związku z czym to, że jakaś dywizja miała dostać pantery, nie znaczyło, że je dostanie. Dywizja Hermann Göring oczywiście pantery ostatecznie dostała, ale to było jesienią 1944 roku, już po upadku Powstania Warszawskiego. Taka ciekawostka. Praktycznie wszystkie te pantery potem zimą 1945 roku dywizja Hermann Göring potraciła w środkowej Polsce. To taka dygresja. No więc okazało się, że to nie mogły być pantery z dywizji Hermann Göring, bo pierwszy batalion pułku pancernego wytypowany do przezbrojenia w te czołgi znajdował się wówczas poza dywizją, był na wczesnym etapie przezbrajania i w ogóle nie walczył latem 1944 roku. Pułk pancerny dywizji Hermann Göring miał tylko drugi i trzeci batalion, pierwszego z dywizją nie było.
A w takim razie co się znajdowało w tym drugim i trzecim batalionie?
Drugi batalion to były czołgi Panzer 4, a trzeci batalion to były pojazdy Panzerjäger 4. To trzeci batalion pancerny pełnił funkcję jednocześnie batalionu przeciwpancernego, bo dywizja Hermann Göring, z racji tego, że miała trzybatalionowy pułk pancerny, w teorii nie miała normalnego batalionu przeciwpancernego. No i historycy musieli odpowiedzieć sobie, skąd się właściwie te czołgi wzięły, skoro nie były z dywizji Hermann Göring. Bo od strony polskiej, to wyraźnie podkreślmy, historia plutonu pancernego była opisana ciekawie i barwnie. Może nie w 100% była dobrze zweryfikowana, ale była jednak z naszej perspektywy znana. Tylko myśmy nie wiedzieli, skąd dokładnie te czołgi się wzięły i co się z nimi stało później. I skoro nie były to czołgi z dywizji Hermann Göring, należało znaleźć inną dywizję, która po prostu te pantery miała. Znalezienie dawcy nie było łatwe, bo pod Warszawą było kilka batalionów panter. Dzisiaj przyjmujemy na podstawie analizy niemieckich dokumentów, że te pantery były z 1 batalionu 27 pułku pancernego 19 dywizji pancernej. Ale rzecz bardzo ciekawa i charakterystyczna, jak się wgłębiamy coraz bardziej w badania, analizujemy coraz więcej dokumentów niemieckich, w pewnym momencie możemy powiedzieć, że to były czołgi z trzeciej kompanii tego batalionu. I że to były czołgi, i to jest największy paradoks, jakby taki chichot historii. To były czołgi z dywizji 19 pancernej, ale taktycznie były podporządkowane dywizji Hermann Göring. Chodzi o to, że nasi historycy kilkadziesiąt lat temu, ale też ludzie, którzy walczyli z tymi czołgami, a potem walczyli na tych czołgach, mieli strzępy informacji, bo ta historia wtedy po prostu była teraźniejszością. Oni wiedzieli, że te czołgi mają coś wspólnego z dywizją Hermann Göring, ale nie potrafili prawidłowo powiedzieć co. To właśnie dzisiaj, 80 lat później, historyk może dokładnie, dopiero analizując niemieckie dokumenty, poprawić kombatantów, poprawić historyków wcześniejszych pokoleń i powiedzieć, po przeanalizowaniu dokumentów, to nie były wprawdzie czołgi z dywizji Hermann Göring, ale Niemcy robili miks. Pomieszali bataliony pancerne dwóch różnych dywizji. I trzecią kompanię 1 batalionu 27 pułku pancernego rzeczywiście wszczepili w pułk pancerny dywizji Hermann Göring. A jednocześnie z tego pułku pancernego Hermann Göring zabrali jedną kompanię Panzer 4 i dali 19 pancernej. Czyli Niemcy jakby na złość historykom utrudniają im życie. Nie może być, jak to się mówi po bożemu, normalna struktura. Nie. Niemcy jak walczą, to muszą wszystko ze sobą wymieszać. Ich Kampfgruppe to jest taka jajecznica. Każda kompania jest z innej parafii. To dla historyka wojskowości jest z jednej strony niezwykle interesujące, ale z drugiej strony strasznie żmudne w pracy. Ustalenie skąd jest jakaś jednostka niemiecka, jakiś pododdział, to jest koszmar w 1944 czy w 1945 roku, bo oni wszystko ze wszystkim mieszają. Taki prawdziwy miszmasz. Trzecia kompania walczyła 31 lipca i 1 sierpnia 1944 roku w ramach dywizji Hermann Göring na wschodnich przedpolach Warszawy. Walczyła w rejonach miejscowości Marki, walczyła w rejonie miejscowości Struga. Według dziennika działań bojowych batalionu Hermann Göring II, który się zachował, bo nie zachował się dziennik działań bojowych Panther z 19 pancernej. To nie jest tak, że historyk wojskowości ma 100% niemieckich dokumentów. To jest wielki problem. Te dokumenty zachowały się szczątkowo, ale wiemy, że 1 sierpnia 1944 roku trzecia kompania tego 1 batalionu 27 pułku pancernego w czasie natarcia na Strugę używała panter, poniosła pewne straty niebezpowrotne, znaczy kilka czołgów zostało uszkodzonych, ten jeden oberwał od Rosjan w wieżę, no i czołgi miały pewne awarie. Należało odesłać maszyny do naprawy. Czołgi były realnie sprawne, ale wymagały pewnych przeglądów i 2 sierpnia 1944 roku przejechały właściwie przez całą Warszawę, ze wschodnich przedmieść, przez Pragę, przez mosty, przez Śródmieście, jechały na zachodnie przedmieście Warszawy do jednego z byłych carskich fortów, dzisiaj fortu Bema i w okresie międzywojennym fortu Bema. Nie walczyły z nami. Ja przytoczyłem tą relację, że dwie pantery zaatakowały na woli pozycje powstania. One nie tyle co atakowały pozycje powstańcze, co zgubiły się w mieście. I jadąc we dwie, jedna z drugą, według jednych relacji złączonych linami holowniczymi, według innych nie, ale z linami holowniczymi przystosowanymi do szybkiego założenia, próbowały odnaleźć cel. Jechały na zachodnie przedmieścia Warszawy do zakładów remontowych. Gdyż Niemcy w okresie okupacji uczynili Warszawę ważnym zapleczem przemysłu zbrojeniowego Rzesz. I przed wojną w rejonie fortu Bema znajdowała się również fabryka amunicji, którą Niemcy przejęli i wykorzystywali do własnych celów i stworzyli tam duży kompleks przemysłowy, który nazywał się Wawerma. Dla miłośników broni pancernej to taki mniej znany polski epizod. Są niemieckie działa samobieżne, chodzi o 105-mm haubice Wespe, osy. Te haubice powstawały w wyniku konwersji wycofywanych z linii czołgów lekkich Panzer II, zdejmowano wieże, zdejmowano część nadwozia, przerabiano czołg na ciało samobieżne wyposażone w haubice. I te prace odbywały się właśnie w Warszawie i w miejscowościach przyległych. W Ursusie, właśnie na forcie Bema w zakładach Wawerma, gdzie instalowano haubice, a na zachodnich przedmieściach Warszawy, tam gdzie dzisiaj jest Bemowo, częściowo Chomiczówka, tam był wielki poligon, na którym te działa samobieżne testowano przed przekazaniem do jednostek. No i te dwie Pantery jechały tam celem odbycia przeglądów drobnych napraw. One nie były uszkodzone na tyle, żeby nie móc walczyć, ale ostatecznie jechały właśnie do takiego krótkiego remontu. Zgubiły się. Na zachodnich przedmieściach Warszawy walczyły właśnie nasze oddziały pod dowództwem Radosława i Niemcy nieświadomie wpakowali się w nasze pozycje. I przede wszystkim wpadli na bardzo dobrze wyposażony, niezwykle waleczny batalion Zośka. I czołgi niemieckie próbowały po prostu przejechać przez nasze pozycje, przebić się. Szukały właściwej drogi w rejonie cmentarzy. Na Woli znajduje się, właściwie na Powązkach znajduje się takie w Warszawie dosyć duże zgrupowanie cmentarzy. Jest to znany, sławny cmentarz powązkowski. Obok niego znajduje się cmentarz żydowski oraz dodatkowo jeszcze dwa mniejsze cmentarze ewangelickie. Te niemieckie czołgi zapędziły się w rejon, gdzie znajdowały się pododdziały zgrupowania Radosław i w czasie przejazdu ulicą Okopową, to jest jedna z tych ulic w tym rejonie, po prostu jedna z tych niemieckich panter się zepsuła. Silnik stanął, Niemcy wpadli w panikę, natychmiast opuścili czołg, wszyscy przesiedli się do drugiego. Drugi z niemieckich czołgów zawrócił, zaczął uciekać w kierunku przeciwnym. I w tym momencie relacje są różne, dlatego że tak naprawdę z relacjami z powstania to jest tak, że jeden i ten sam sukces zawsze miał wielu ojców. Każdy sobie lubi przypisać jakiś sukces, tylko porażka jest sierotą. I można dyskutować, kto właściwie i jak obezwładnił tą Panterę numer 2, która faktem jest, że uciekając ulicą Okopową nagle skręciła w bok, rozwaliła drewniany płot przy drodze, wjechała do ogrodu, wpakowała się tam w jeden z małych domków i już tam utknęła. I stwierdzono, że czołg został obezwładniony albo strzałem z piata, czyli z brytyjskiej produkcji wyrzutni przeciwpancernej, albo został obrzucony gamonem, czyli takim przeciwpancernym granatem brytyjskiej produkcji. W każdym bądź razie efekt był taki, że czołg został uszkodzony, nastąpiło przebicie pancerza i rannych zostało kilku niemieckich załogantów. Można by dyskutować, czy rzeczywiście tak było. Ta wersja jest najbardziej prawdopodobna, aczkolwiek nie można wykluczyć i takiej, że czołg ten numer 2 był uszkodzony od samego początku. Że była to Pantera uszkodzona jeszcze przez Rosjan w walkach 1 sierpnia w rejonie Strugi i ona była już uszkodzona, jechała właśnie do naprawy, żeby zaspawać przebicie pancerza. Możemy tutaj dyskutować, bo w wielu relacjach powstańczych jest wyraźnie powiedziane, że w czołgu była krew niemieckiej załogi, chociaż żaden Niemiec nie zginął. Obie załogi jako żołnierze że Wehrmachtu, wojsk lądowych, nie zostali oni rozstrzelani, tylko zostali wzięci do niewoli. Aczkolwiek musieli z początku służyć doradztwem w nauce, jak się te czołgi obsługuje. No w każdym razie zdobyliśmy dwa czołgi. Oba były obezwładnione. Jeden z przyczyn technicznych, bo często się mówi, że obrzucano granatami, że załoga straciła orientację, że wjechała na słup. W tych relacjach wojennych często jest dużo dramatyzmu. Na ogół jest tak, że jedna na trzy relacje pilota jest prawdziwa o zestrzeleniu, a na lądzie te ile to myśmy czołgów nie zniszczyli, nie spaliliśmy tego, tamtego. No prawda często jest o wiele bardziej prozaiczna, mniej barwna. Ta Pantera na żadną latarnię nie wpadła. Ona się po prostu zwyczajnie zepsuła. I dobrze, bo jakby się uszkodziła z przyczyn bojowych, to nie byłaby natychmiast zdatna do walki, a tak po prostu miała defekt silnika. Ta druga była znacznie bardziej uszkodzona i powstańcy tą drugą, a to był 2 sierpnia 1944 roku, potrzebowali kilku dni, żeby ją w ogóle z tego ogródka wyciągnąć, usprawnić, uruchomić. W związku z czym jedna Pantera po prostu stała na ulicy, druga tkwiła w ogrodzie, uszkodzona poważnie. No i można by powiedzieć, sukces. Dwa czołgi przeciwnika obezwładnione, załogi wzięte do niewoli. Co prawda to nie była żadna zorganizowana niemiecka akcja, żadne natarcie. Po prostu wpadły nam w ręce dwie załogi, które zabłądziły na mieście. Nie towarzyszył tym czołgom żaden pododdział piechoty, to nie było żadne natarcie. A paradoksalnie jeszcze tego samego dnia żołnierze Parasola zdobyli samochód ciężarowy, który akurat przewoził pociski do działa Pantery, więc podwójne szczęście. Dwa czołgi i ciężarówka z amunicją 75-milimetrową. No i znaleźli się szybko odpowiedni ludzie. Tutaj jakby w historii tego powstańczego plutonu kluczową rolę odegrało trzech ludzi. Dwaj to byli oficerowie artylerii. Jednym z nich był porucznik Wacław Micuta, pseudonim Wacek, a drugim porucznik Zygmunt Zbichorski, pseudonim Zygmunt. To byli oficerowie, którzy na rozkaz pułkownika Radosława zaczęli formować pluton pancerny. Wacek objął dowództwo bojowe, natomiast Zygmunt odpowiadał za techniczną obsługę czołgów. A kluczową rolę w obsłudze takiego czołgu jak Pantera musiał jednak odegrać rasowy mechanik, bo jak wiemy, Pantera była dosyć kapryśnym technicznie czołgiem i tutaj mieli powstańcy wielkie szczęście, bo zgłosił się do nich na ochotnika majster Jan Uniewski, który powiedział, że pracował przed wojną w państwowych zakładach inżynieryjnych, zna działanie jednostek napędowych, silników, no aczkolwiek nawet dla pana Uniewskiego walka z silnikiem Pantery była wielkim wyzwaniem, ale dał radę. Najpierw zabrał się za ten czołg, który się po prostu zepsuł, a w tym samym czasie, jak powiedziałem, żołnierze Parasola zdobyli ciężarówkę, inni żołnierze chodzili po miejscowych fabrykach, szukali wyposażenia, które będzie przydatne i rzecz charakterystyczna, niedaleko w miejskim przedsiębiorstwie oczyszczania znaleziono 3000 litrów benzyny. Czyli w wielkim mieście troszkę powiedzmy jak w grze. Tu znajdujesz benzynę, tu znajdujesz amunicję, tu ci się znajduje majster, który ci te czołgi będzie naprawiał, a tu masz te czołgi, które się zgubiły. Czyli mieliśmy dużo szczęścia. Z tych trzech najbardziej zasłużonych ludzi dla plutonu pancernego kluczowy był pan Jan Uniewski. On był w stanie stwierdzić, dlaczego ta Pantera się zepsuła i był w stanie ją naprawić. Ta pierwsza Pantera otrzymała nazwę Magda. Ta druga, która wylądowała w tym ogródku, WP, Wojsko Polskie. I Niemcy mówili, że zepsuła się pompa paliwowa, trzeba wyjąć silnik. To w warunkach powstańczych było praktycznie niewykonalne, ale rzeczywiście, no Niemiec stwierdził, to jest Pantera, no jak Pantera, no poszła pompa. Uniewski sprawdzał i stwierdził, że uszkodzony był pływak w gaźniku. Ale potrafił to tak wyregulować, że czołg ożył, że nagle mieliśmy jedną Panterę, druga była poważnie uszkodzona, rzecz tutaj charakterystyczna też dla Pantery, był problem z instalacją elektryczną, to znaczy Pantera trafiona, obezwładniona, wychodziła z walki z powodu awarii instalacji elektrycznej wewnątrz, nawet często nie było przebicia, a paliła się instalacja elektryczna w Panterze. To rzecz bardzo charakterystyczna nie tylko dla tego typu czołgu, że czołg można obezwładnić bez przebicia pancerza przez eliminację systemu instalacji elektrycznej. Tak? Ona się po prostu spali, zerwie. My mieliśmy na przykład takie doświadczenia z walki z panterami z Włoch z 1944 roku, kiedy nasi pancerniacy na przykład ostrzeliwali pantery, nie było przebicia, ale czołg Niemcy porzucali. Się okazywało, że po prostu uderzenia w pancerz mimo braku przebicia powodowały odpryski wewnątrz czołgu oraz zwarcie i spalenie się instalacji elektrycznej. I ta pantera WP, druga Pantera Warszawska, miała ten problem, że dostała być może z tego gamona, z tego piata i to trzeba było wszystko naprawić. Zresztą no, w warunkach polowych nie było to łatwe. Kilka dni ten czołg był przywracany do służby. Potem 2 sierpnia zdobywamy Pantery, 3 sierpnia uruchamiamy pierwszy czołg, czyli Magdę. 4 sierpnia Pantera już wchodzi do walki jako artyleria, jako wsparcie dla zgrupowania Radosław, walczącego na terenie północnej Woli. I 4 sierpnia była Pantera używana jako działo szturmowe do dalekich ostrzałów obiektów zajmowanych przez Niemców, bo musimy też sobie zdać sprawę, w jakiej niezwykłej scenerii używaliśmy plutonu pancernego. To trzeba sobie wyobraźni ułożyć. Zgrupowanie Radosław walczy w rejonie olbrzymich cmentarzy, a za plecami ma cmentarzysko, to znaczy ma ruiny getta. Wśród ruin, gdzie nikt nie mieszka, są pojedyncze obiekty zajmowane przez Niemców i niewielki tylko fragment Woli o charakterze fabrycznym, gdzie są głównie fabryki. I to jest trochę takie apokaliptyczne miasto. To nie jest zwarta zabudowa kamienic, które jeszcze stoją. Czołg ostrzeliwuje obiekty na dystansie kilkuset metrów powyżej kilometra. Strzela po prostu przez morze ruin, morze gruzów. Taki nieco upiorny widok. I 5 sierpnia czołg, najpierw jest to Magda, bo WP jest przywracany stopniowo do służby, no bierze udział w takich pojedynczych akcjach, ale bez większego efektu. Sukces przychodzi 5 sierpnia, dlatego że wtedy czołg Magda wspiera atak na Gęsiówkę.
Może przybliżmy naszym słuchaczom, którzy nie wiedzą, czym była Gęsiówka.
Gęsiówka, ta nazwa pochodzi od ulicy Gęsiej i w tym obszarze zniszczonego getta Niemcy pozostawili tylko kilka obiektów, kilka budynków. Zrównali getto z ziemią, ale raczyli, tutaj używam pewnego sarkazmu, raczyli sobie zostawić obóz koncentracyjny i więzienie. Czyli na Gęsiej była Gęsiówka, czyli był obóz koncentracyjny, KL Warszał, natomiast nieco bardziej na południowy wschód, na ulicy Pawiej, znajdował się Pawiak. To były pozycje za plecami zgrupowania Radosław, czyli Niemcy byli wśród tych ruin, a powstańcy byli w rejonie cmentarzy i fabryk. Jedną z tych panter wykorzystano w czasie szturmu Gęsiówki. Myśmy zdobyli większość obozu 5 sierpnia. Tam walczyły niemieccy policjanci, a więc przeciwnik nie był dobrze przygotowany do walki i 5 sierpnia pantera Magda z załogą przyczyniła się do zdobycia tego obozu, uwolnienia kilkuset przetrzymywanych tam Żydów. I to był duży sukces, dlatego że obóz był osłaniany przez murowane wieże strażnice, tak zwane bociany, które ogniem broni maszynowej utrudniały zbliżenie się do murów. Pantera brała udział w ostrzale tychże wież, w taranowaniu braby. To był sukces. Aczkolwiek, co rzadziej się o tym mówi, pantera się spóźniła. To znaczy, część zgrupowań szturmowych przystąpiła do walki, nie czekając na własny czołg. I ostatecznie nastąpiło friendly fire. To znaczy, przynajmniej w jednym wypadku pantera ostrzelała wieżę tego bociana już w rękach powstańczych. Jeden z powstańców zginął od ognia tej pantery. Ja osobiście miałem okazję lat 25 temu wysłuchać historii zdobywania Gęsiówki od jednego z powstańców, który ją zdobywał jako żołnierz szturmowy piechoty. To były lata 90, to byli kombatanci mający po 60 lat, ale to byli ludzie o dobrej kondycji fizycznej, często chodzący w oficerkach, tak jak mieli 20 lat i potem, kiedy już mogli opowiadać szerzej o powstaniu, tak jak chcieli w latach 90, to ubierali się troszeczkę tak, jak byli młodzi. Ja miałem jeszcze tą okazję wówczas jako młody człowiek poznawać tą historię nie z podręczników, nawet nie z dokumentów, ale z relacji świadków, ale nie świadków takich jak później, że ktoś był łącznikiem, był tylko małym dzieckiem, czy był nastolatkiem w powstaniu. W latach 90 to były jeszcze opowieści ludzi, którzy byli decydujący w tym wszystkim. Żołnierzy grup szturmowych, których relacje często były odmienne od tego, co można było przeczytać w podręcznikach, w książkach. Nikt się nie chciał oficjalnie na papierze przyznać do tego, że załoga własnego czołgu odstrzeliła własnych żołnierzy. To ci powstańcy mówili w rozmowie twarzą w twarz, niekoniecznie chcieli to potem przelewać na papier. To jest tak jak z tym zdobyciem tej Magdy. Ona się po prostu zepsuła, ale lepiej powiedzieć, żeśmy ją obrzucili granatami, ostrzelali, kierowca się przestraszył, wpadł na latarnię i nie wiadomo co jeszcze. Natomiast Gęsiówka padła, to był taki trochę gorzko-słodki smak tego sukcesu, dlatego że zgrupowanie Radosław broniło się na północnych obszarach Woli, szturmowała tą Gęsiówkę, a w tym samym czasie zgrupowanie Rheinfahrta mordowało ludzi kilka kilometrów na południowy zachód. Czyli rozpoczął się szturm Warszawy, rozpoczęła się rzeź Woli i z początku to nasze najsilniejsze zgrupowanie nie było tam, było troszeczkę na uboczu tego wszystkiego. A potem w kolejnych dniach, przede wszystkim nadal Magda, bo realnie WP był używany jako pojazd, który zmieniał pozycję dopiero około 8 sierpnia. On wcześniej był wykorzystywany jako stanowisko artyleryjskie, a dopiero po jego pełnym usprawnieniu jako czołg. Na przykład już 6 sierpnia razem z Magdą czołg WP ostrzeliwał Niemców, którzy od zachodu nacierali na cmentarze. Czyli nasze czołgi pełniły rolę samobieżnej artylerii, a od czasu do czasu również pojazdów przeciwpancernych. Tylko znajdziemy w relacjach polskich liczne informacje, a to, że tu zniszczyliśmy niemiecki czołg, a to tu, że przepędziliśmy 3. Jak się analizuje niemieckie dokumenty, to nie widać walki niemieckich czołgów z polskimi czołgami. Nie widać żadnego meldunku niemieckiego, który mówi, że doszło do walki czołgów. My czasami nazywaliśmy czołgami niemieckie transportery opancerzone i rzeczywiście na Powązkowskiej było tak, że niemieccy saperzy szturmowi, wyposażeni w goliaty i w transportery opancerzone, szli do natarcia na cmentarz i nacierali Powązkowską. No i byli pewni, że ci tak zwani bandyci uzbrojeni w karabiny, w pistolety, to my saperzy szturmowi zaraz ich załatwimy. Nagle na drugim końcu ulicy pojawiła się pantera, nasza pantera, no i się Niemcy mocno zdziwili. No i rzeczywiście wtedy jeden z ich transporterów opancerzonych zainkasował pocisk z armaty 75 mm, a reszta pośpiesznie uciekła. No i w naszej relacji to potem było, że myśmy czołg na przykład zniszczyli, a myśmy strzelali do ich transporterów opancerzonych. W zachowanych raportach niemieckich nie ma informacji o obezwładnieniu chociaż jednego pojazdu pancernego przez nasze pantery. Teoretycznie dochodziło do walk z działami samobieżnymi, ale nie znaleźliśmy, co nie znaczy, że nie znajdziemy może kiedyś w przyszłości, ale nie znaleźliśmy potwierdzenia meldunku, żeby jakikolwiek niemiecki czołg został trwale wyeliminowany przez powstańcze pantery. Ale faktem jest, że od 6 sierpnia oba czołgi pomagały zgrupowaniu Radosław bronić cmentarzy. To 6-7 sierpnia było szczególnie skuteczne. Ale używanie czołgów w warunkach improwizowanych jest trudne. Logistyka jest tu bardzo ważna. To, co zaczęło szwankować, to była na przykład kwestia braku akumulatorów. Musieliśmy wyjmować akumulatory z samochodów, musieliśmy improwizować. Było wiadomo, że te czołgi mogą powalczyć tylko przez kilka dni. W normalnych warunkach, kiedy czołgi przemieszczają się na większe odległości, no to akumulatory mogą się ładować w trakcie ruchu. Natomiast tutaj mówimy o sytuacji, że te czołgi operowały na relatywnie niewielkiej przestrzeni. Często trzeba było uruchamiać silnik, ale silniki pracowały na małych obrotach, a trasy przejazdów były krótkie. Więc po prostu prądnica nie miała czasu odpowiednio ładować. Były problemy z akumulatorami, były problemy z prostownikami. Czołg WP, który realnie od 6 sierpnia był używany bojowo, został utracony 8 sierpnia jako pierwszy, dlatego że Niemcy coraz bardziej naciskali na rejon cmentarzy i nasza Pantera, która wyruszyła z Okopowej na Korolkową, dostała się pod ogień, być może niemieckich czołgów właśnie, i została obezwładniona. Załoga nasza z oparzeniami musiała się ewakuować pod osłoną czołgu Magda. Magda, jako ten pierwszy pojazd, który najbardziej przysłużył się w walce, on walczył do 11 sierpnia, do ostatecznego opuszczenia przez powstańców Woli. On został porzucony przy tak zwanej twierdzy, czyli szkole, która stanowiła jeden z ostatnich bastionów powstańczych na Woli. Załoga do końca osłaniała ogniem z armaty, z karabinów maszynowych odwrót oddziałów polskich, które wycofały się bardziej na zachód w kierunku Starego Miasta i 11 sierpnia porzuciliśmy ten drugi czołg. My próbowaliśmy go podpalić, ale po wielu latach wyszły zdjęcia tego czołgu niemieckie. Niemcy obfotografowali tą naszą Magdę. Ona była uszkodzona, ale to nie były takie uszkodzenia, że on został zupełnie spalony, ten czołg. Bo to też było na zasadzie, że jak trzeba było czołg oddać, to my chociaż go spalimy, żeby Niemcy nie mogli go wykorzystać, ale ten poziom uszkodzeń nie był aż taki wysoki, jak się wydawało przez lata. On został porzucony w całkiem zewnętrznie przynajmniej niezłym stanie. Czyli 8 i 11 sierpnia ostatecznie te czołgi straciliśmy, więc historia plutonu pancernego to jest niewiele ponad tydzień. Przy czym 8 sierpnia Pantera WP została wyeliminowana, ale według części relacji nie do końca. To znaczy czołg został ciężko uszkodzony 8 sierpnia, ale jeszcze zdołano palącą się maszynę wyprowadzić poza strefę ognia przeciwnika na tereny zajmowane przez siebie i czołg ugaszono. On de facto był poważnie uszkodzony, natomiast ostatecznie porzucono go, czy raczej przeniesiono resztę amunicji, części, które jeszcze się nadawały do Magdy 2 dni później, 10 sierpnia. Czyli można powiedzieć, że WP to był taki czołg zabijany na raty i nieszczęśliwy od samego początku, bo najpierw uszkodzony 2 sierpnia, uruchomiony 4 sierpnia, potem używany jako stanowisko artyleryjskie. Na tym czołgu nie odnosiliśmy takich, powiedzmy, sukcesów, czy on nie był aż tak skuteczny jak ten pierwszy czołg, czyli Magda, która przetrwała do 11 sierpnia.
Czy Niemcy sobie zdawali sprawę przez ten cały okres funkcjonowania plutonu pancernego, że my posiadamy ten pluton i że on działa?
To było bardzo ciekawe, dlatego że 4 sierpnia, jak myśmy zaczęli ostrzeliwać z Magdy, czy to szpital zajęty przez Niemców, czy komenda żandarmerii, to Niemcy stwierdzili, że strzelają do nas z armaty. Obserwator bezpośrednio na miejscu niemiecki zameldował czołg. No i meldunek szedł do komendantury, ale w komendanturze nie dawali wiary. Jak to czołg? Skąd Polacy mają czołg? I był raport. W getcie strzela nieprzyjacielski podobno czołg, ale to mało prawdopodobne. Chyba to jest samochód z armatą. W sensie, że armata znajduje się na pace. To takie działo samobieżne. I to było 4 sierpnia. 5 sierpnia przyszedł meldunek, że ten czołg jest. Przychodziły kolejne meldunki. Czołg wjechał na Gęsiówkę. Była afera. I meldunek kolejny do centrali. No napadł nas czołg. Polacy mają czołg. To meldunek niemiecki komendantury był taki. Jednak Polacy mają czołg. To chyba jest jakiś stary czołg. Być może to jest polski czołg przedwojenny. Tak więc już w ogóle bardzo ciekawa historia. Potem przychodził kolejny meldunek z 5 sierpnia, że nie, to są nasze czołgi, że to są Pantery. W ogóle załoga Gęsiówki, jak Pantera się pojawiła w obozie, to Niemcy myśleli, że z początku, że to niemiecki czołg z ocieczą przyjechał, a okazało się, że miał oznakowania polskie i do nich strzelał. No więc już 5 sierpnia stopniowo niemieckie meldunki ewoluowały. Od to niemożliwe, że to jest czołg, przez jeden czołg, przez to jest stary polski czołg, do 2 czołgów, a na końcu to są nasze czołgi. Czyli w pewnym momencie zameldowano, że przeciwnik zdobył 2 nasze czołgi. To pokazuje pewną świadomość sytuacyjną nieprzyjaciela. Jak nie zobaczyli na własne oczy, jak się nie przekonali, to nie mogli uwierzyć, że powstańcy mają czołgi. Nie przyszło im z początku do głowy, że jakieś czołgi mogły być zdobyte.
A czy zatem w macierzystej dywizji, do której należały te czołgi, czyli 19 dywizji pancernej, nikt nie zauważył, że przez niemal tydzień te czołgi gdzieś im zniknęły?
A to jest bardzo fajne pytanie, Kamilu, dlatego że kiedy przeanalizujesz zachowane meldunki 19 dywizji pancernej, a właściwie meldunki o stanach czołgów 9 Armii, która wtedy była tą armią nadrzędną dla wojsk wojsk lądowych Wehrmachtu w rejonie Warszawy i w samej Warszawie, to nigdzie nie znajdziesz śladu po tym, że Niemcy stracili te dwie pantery. To znaczy, nie ma meldunku z Warszawy o utracie dwóch panter. W ogóle takiego meldunku nie ma. Czołgi zeszły z ewidencji jednostki liniowej, bo wysłano je do warsztatu i nie miano pojęcia, co się z nimi dzieje. I one w ogóle nie figurują w stratach bezpowrotnych z Warszawy. Nie ma tego. My nie mamy informacji, żeby Niemcy w ogóle kiedykolwiek spisali te czołgi ze stanu. Oni je zdobyli 10-11 sierpnia i prawdopodobnie wysłali już nie do krótkiej naprawy, tylko do długiej naprawy w Rzeszy, bo te czołgi były jednak dosyć mocno uszkodzone i obezwładnione, częściowo podpalone i nie wiemy, kiedy dokładnie zostały zdjęte ze stanu. Mamy raporty o stratach bezpowrotnych tego 1 batalionu 27 pułku pancernego i w pewnym momencie wśród tych wielu innych czołgów jest zdjęcie tych dwóch ze stanu. Ale my nie mamy tego czarno na białe. Znaczy, batalion stracił kilkadziesiąt panter latem 1944 roku. Nie jest wyszczególnione, kiedy zdjęto ze stanu te dwie pantery. Natomiast kiedy one były w rękach polskich, dowództwo 9 Armii, ten wyższego rzędu, nie miało żadnej świadomości utraty tych czołgów. Była świadomość utraty innych pojazdów. Na przykład, jeżeli myśmy obezwładnili Hecera, to od razu w dokumentach armii to było. Natomiast o tych panter nie. Dlatego te pantery z punktu widzenia narracji historyka, one były przez wiele lat bardzo tajemnicze i w jakimś zakresie tajemnicze wciąż pozostają. To znaczy, w oficjalnych meldunkach niemieckich prawdopodobnie zdjęto je ze stanu wiele tygodni po tym, kiedy te czołgi gdzieś tam zostały wywiezione do Niemiec. Nawet nie wiemy, czy zostały naprawione i ponownie wprowadzone do walki, czy na przykład zostały zezłomowane. Takiej wiedzy na dzień dzisiejszy nie mamy. Ale faktem jest, że historia plutonu pancernego jest niezwykle ciekawa, inspirująca na wielu płaszczyznach. Ona pokazuje, jak czasami, żeby dobrze odtworzyć epizod, musimy przeanalizować i poddać krytycznej analizie, czyli krytykę źródeł musimy zrobić, bardzo wielu dokumentów, często niezwykle niskiego szczebla. Żeby potwierdzić pewne rzeczy, trzeba zajrzeć do dokumentów batalionu, pułku, dywizji, armii, przeanalizować wspomnienia powstańców, również poddać krytycznej analizie. Kto te czołgi naprawdę wyeliminował, w jakich okolicznościach, na ile to było rzeczywiście dramatyczne, na ile to była efektywna broń w naszych rękach i powiedzmy sobie szczerze, to była bardzo efektywna broń w naszych rękach, bo na cmentarze, na Wolni Niemcy prowadzili natarcie kilka dni, używali ciężkiego sprzętu i tam jedyny raz w całym powstaniu natknęli się na przeciwnika z równorzędnym uzbrojeniem, bo my mieliśmy armaty, my mieliśmy, w sensie, że dwie armaty w panterach, one też prowadziły ogień stromotorowy i ogień bezpośredni do pojazdów, przynajmniej opancerzonych, a być może też pancernych nieprzyjaciela, nawet jeżeli ich nie niszczyły, to je zganiały. Na ulicy Powązkowskiej złamały natarcie kompanii saperów szturmowych, którzy bardzo się zdziwili, kiedy nacierając na nas, natknęli się na nasz czołg. Powstanie warszawskie oczywiście wyglądałoby zupełnie inaczej, gdybyśmy mieli takich plutonów więcej. Niemcy nie strzelaliby do nas jak do kaczek. Tam na Woli najlepsze bataliony powstańcze dostały chociaż na kilka dni taką niezwykle cenną broń. Można by powiedzieć, że udało nam się użytkować w trudnych warunkach tak kapryśne czołgi, co tym bardziej jest dowodem na mistrzostwo majstra Uniewskiego, bo on te czołgi non-stop usprawniał. To nie jest tak, że on raz przyszedł, naprawił gaźnik i już ta pantera jeździła i śmigała przez tydzień. Ona się psuła codziennie, a on ją codziennie naprawiał, więc był to mistrz w swoim fachu, a również oficerowie plutonu pancernego wykazali się i sprytem, i odwagą, i dużą inteligencją. No, nie przez przypadek zarówno porucznik Wacek, jak i porucznik Zygmunt zostało odznaczonych krzyżami Virtuti Militari piątej klasy. A czołgi Pantera stojące na Okopowej nawet oglądał sam wówczas dowódca Burkomorowski. Zresztą powstańcy wspominali, że tu przyszedł jakiś taki chudy cywil w kapeluszu, czołgi oglądał, z dowódcem rozmawiał i sobie poszedł. A potem dowódca im mówi, wiecie kto to był? Był bur! Więc można by powiedzieć, że nawet pantery potem osłaniały odwrót dowództwa Armii Krajowej właśnie z Woli na Stare Miasto.
Norbert, dziękuję ci ślicznie za nakreślenie tej historii, bo ona w świetny sposób pokazuje, jak dużo historyk musi włożyć wysiłku w to, żeby wypełnić te białe plamy naszej historii.
Dokładnie. To, żeby stwierdzić, że te pantery pochodziły z tej trzeciej kompanii, tego 1 batalionu 27 pułku 19 dywizji pancernej, to historykom wojskowości zajęło ponad 60 lat. A przez te 60 lat pisano książki, nie potrafiono wskazać tego konkretnego elementu. No ale zakończę tą opowieść o tych panterach taką dygresją z jednego z wykładów, jakie kiedyś prowadziłem dla młodzieży. Czytelnicy książki Brückenkopf Warszał 1944, jeżeli znają okładkę, to tam na okładce jest jadąca piaszczystą drogą pantera. Ja miałem parę lat temu wykład dla młodzieży i zadałem im pytanie, co widzicie na tej okładce, na tym zdjęciu. I tam podniosło się parę rąk i ktoś powiedział, to czołg. A ktoś powiedział, że pantera. Ludzie, którzy się tym nie interesują, powiedzą, że to jest czołg, patrząc na zdjęcie pantery, tej konkretnej pantery. Ktoś, kto się średnio interesuje tematem, powie, że to jest pantera. Ale jak ktoś już się naprawdę interesuje tematem, spojrzy na to zdjęcie i powie, to jest pantera 1 batalionu, 27 pułku pancernego 19 dywizji pancernej, jadącej w kierunku Sienicy 28 lipca 1944 roku. No i historyk wojskowości musi dojść do tego trzeciego etapu, żeby móc opowiedzieć historię w sposób rzetelny.
Nieskromnie powiem, że takie szczegóły to chyba nasi słuchacze mogą usłyszeć tylko u nas.
Niektórzy mówią, że to już są takie szczegóły tylko dla ludzi pozytywnie zakręconych.
Czyli dla nas. Także Norbert, dziękuję ci ślicznie i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas, wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.